Poznaliśmy historię niezwykłego związku małżeńskiego Ozeasza i Gomer, proroka i nierządnicy. Wiemy, że Ozeasz poślubił Gomer na polecenie Boga i że to małżeństwo ukazywało symbolicznie miłość Pana do jego niewiernego ludu. W domu Ozeasza i Gomer narodziło się troje dzieci, ale tylko pierwszy syn, Izrael, był dzieckiem Ozeasza. Córka o imieniu Loruhama, czyli niemiłowana, i syn Loami, czyli nie mój lud, były dziećmi zrodzonymi z nierządu. W tych smutnych, dramatycznych wydarzeniach zawarta jest wstrząsająca symbolika. Bóg powiedział: wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym ojcem. Ale dalej w proroctwie Ozeasza następuje niezwykła zmiana. Prorok wybiega myślą w przyszłość i zapowiada: liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich nazywać lud nie mój, będą im mówić dzieci żyjącego Boga. Ta pełna nadziei, radosna zapowiedź otwiera drugi rozdział Księgi Ozeasza. Jest to zapowiedź lepszych czasów, zapowiedź duchowego przebudzenia Izraela. Jest to też zapewnienie, że Bóg, mimo niewierności narodu wybranego, nie opuści go, nie porzuci, lecz okaże nad nim swoje miłosierdzie, przebaczy mu odstępstwo i otoczy swym błogosławieństwem. Stanie się tak, że będą o nich mówić dzieci żyjącego Boga. Prorok Ozeasz zapowiada: złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela i ustanowią sobie jedną głowę. Z całego kraju się zbiorą, bo wielki będzie dzień Izrael. Złączą się plemiona Judy i Izraela, a więc cały naród na nowo będzie jednym organizmem. I ustanowią sobie jedną głowę, czytamy. To proroctwo mówi o rządach Mesjasza, który panować będzie w odnowionym, zjednoczonym Izraelu. Z całego kraju się zbiorą, zapowiada Ozeasz. I dzisiaj widzimy pierwsze symptomy powrotu Izraelitów do ojczyzny. Ale to, co wydarzy się w czasach końca, będzie miało wymiar masowy, powszechny. O tym mówić będziemy jeszcze nie raz, studiując dalsze fragmenty proroctw Ozeasza. Teraz podkreślmy, że już na samym wstępie, w początkowych wierszach drugiego rozdziału Księgi Ozeasza, zawartych jest pięć niezwykle ważnych proroczych zapowiedzi. Liczba synów izraelskich będzie jak piasek nadmorski. To zapowiedź, że Bóg będzie ochraniał swój lud i mimo wielu prób unicestwienia Izraela, Pan sprawi, że ocaleją i będą licznym narodem. Po drugie, nastąpi odrodzenie, odnowa duchowa. Zamiast nazywać ich nie mój lud, będą im mówić dzieci żyjącego Boga. Bóg będzie działał pośród odnowionego Izraela i wszyscy przekonają się, że są oni dziećmi żywego Boga. Po trzecie, nastąpi zjednoczenie całego narodu żydowskiego. Wszystkie rozproszone plemiona, wszyscy Izraelici, złączą się na powrót w jeden żywy organizm. Będzie to organizm, który, i to jest czwarte proroctwo, będzie miał jedną głowę, a więc jednego przywódcę. Będzie nim Mesjasz, który panował będzie nad całym Izraelem. Piąta prorocza zapowiedź zapisana jest w trzecim wierszu drugiego rozdziału Księgi Ozeasza. Czytamy: mówcie do braci swoich, mój lud, a do swych sióstr, umiłowana. Już nie będzie się mówiło o Izraelu jako o ludzie odrzuconym przez Boga. Sam Bóg poprzez usta proroka zapowiada, że nikt nie będzie miał wątpliwości, iż jest to jego lud, jego umiłowany, wybrany naród. Mówcie do braci, mój lud, a do sióstr, umiłowana. Te słowa przeczą jakimkolwiek tezom, że Bóg odwrócił się od Izraela. Fakt, że Bóg okaże wierność i miłość swemu ludowi, zapowiadany jest zgodnie przez wszystkich proroków. Ujrzymy w pełni niezwykły obraz tej wielkiej Bożej miłości, gdy poznamy treść trzeciego rozdziału Księgi Ozeasza, gdzie opisane jest powtórne przyjęcie niewiernej żony przez proroka. Lud izraelski był niewierny Bogu, ale Boża miłość przezwycięży niewierność jego ludu. Posłuchajmy poruszającego wołania proroka. Spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. Poprzez usta proroka przemawia Bóg. Mówi o swoim niewiernym narodzie, iż są jak cudzołożnica. Muszą zerwać z nierządem. Postępowanie Izraela przypomina prowadzenie się Gomer, żony proroka. Izraelici oddają się kultom bałwochwalczym. Nie dochowują Bogu wierności. Dlatego są wezwani do zaprzestania bezbożnych, obrazoburczych praktyk. To pierwszy warunek odnowy, upamiętanie się, wyznanie grzechu, zerwanie z nim. Bez tego nie może nastąpić oczyszczenie i złączenie się z Panem. Największą przeszkodą, uniemożliwiającą trwanie w bliskiej, intymnej więzi z Bogiem, jest nasz grzech. Największym grzechem jest podeptanie miłości kogoś, kto nas kocha. Tak postępujemy, gdy odrzucamy miłość Boga. To tak, jakby żona, kochana przez męża, w pełni świadomie odwróciła się od niego, odmówiła mu wierności i oddała się nierządowi. Prorok woła w imieniu Boga: spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie obnażę ją zupełnie i stanie się taką, jak w dzień swych narodzin. Uczynię ją podobną do pustyni. Sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią z pragnienia. Jeśli wspólnota ludu Bożego się nie upamięta, Bóg dokona sądu nad nią. Prorok porównuje ziemię izraelską do wyschniętej pustyni i do obnażonej nierządnicy. Dalej woła: dzieciom jej nie okażę litości, bo są to dzieci nieprawe. Nie tylko naród jako całość, ale każdy z osobna, jako jednostka posiadająca własną wolę, będzie odpowiadać przed Bogiem za swoje postępowanie. Naród izraelski porównany jest do niewiernej, cudzołożnej matki, a ci wszyscy, którzy odwracają się od Boga, do nieprawych dzieci, do synów i córek zrodzonych z nierządu. Bóg wkłada w usta proroka bardzo mocne, bardzo ostre słowa. Zapowiada, że nie będzie miał litości dla dzieci Izraela, które popadły w odstępstwo. Matka ich bowiem uprawiała nierząd. Okryła się hańbą ta, co je poczęła. Mówiła bowiem: pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój. Prorok porównuje odstępstwo ludu izraelskiego do postępowania prostytutki. Podkreśla, że nierząd jest uprawianiem seksu za pieniądze, za dobra materialne, które były na Bliskim Wschodzie atrybutami bogactwa. Wymienia wodę, chleb, wełnę, len, oliwę, wino. Na prostytucji można się wzbogacić. Także dzisiaj jest to dziedzina, w której szybko można zdobyć pieniądze. Istnieje dzisiaj cała gałąź przemysłu rozrywkowego, pornograficznego, erotycznego, bazującego na płatnym seksie, na wciąganiu coraz młodszych dziewcząt i chłopców w machinę pornografii i prostytucji. Symbole seksu są też szeroko wykorzystywane w kampaniach reklamowych, za którymi stoją ogromne pieniądze. Wszystko to służy jednemu – wyrobieniu w umysłach ludzi przekonania, że należą się im bogactwa, przyjemności i że najważniejsze w życiu jest posiadanie dóbr materialnych i korzystanie z tak zwanej wolności seksualnej. Jest to jedno wielkie kosmiczne oszustwo. Dobra materialne nie zapewniają szczęścia, a seks, traktowany jedynie jako atrakcyjna rozrywka, powoduje narastanie ogromnego głodu prawdziwej miłości. Pustka, jaka pojawia się w życiu człowieka, który goni za bogactwem i za niezwykłymi doznaniami seksualnymi, jest czymś przerażającym. Seks oderwany od miłości rodzi odrazę do siebie samego. Deprecjonuje poczucie własnej człowieczej godności. A gonitwa za zdobywaniem dóbr materialnych powoduje duchową i moralną degenerację. Człowiek staje się cyniczny, zachłanny, niewrażliwy na potrzeby innych. Gonimy za tym, co wydaje nam się najbardziej atrakcyjne, najbardziej godne pożądania. A jesteśmy coraz mniej usatysfakcjonowani, coraz bardziej sfrustrowani, niezaspokojeni, zawiedzeni, zagubieni. Odczuwamy wielką wewnętrzną pustkę, osamotnienie. Tracimy poczucie sensu i celu życia. Dlaczego tak się dzieje? Bo szukamy zaspokojenia tam, gdzie go nie można znaleźć. Zapominamy, że żyjemy w świecie stworzonym przez Boga, że to od Niego pochodzą wszelkie dobra, i te duchowe, i te materialne. Zapominamy, że to On obdarzył nas seksualnością, że małżeństwo to Jego pomysł i że On pragnie, by w naszych domach rozkwitała miłość, także ta fizyczna, seksualna. Przecież tak wiele pięknych słów o miłości i seksie znajdujemy w Biblii. Pieśń nad pieśniami to jedna z najpiękniejszych pieśni miłosnych. Pieśni ukazujących szczęście kochanków, którzy zostali sobie poślubieni. Biblia nigdzie nie ukazuje seksu jako czegoś złego, brudnego. Przeciwnie, mówi o nim jako o ważnym i pięknym dopełnieniu więzi miłości. Więzi łączącej mężczyznę i kobietę, męża i żonę. Ale równie wyraźnie Pismo Święte ukazuje tragedię, jaka staje się udziałem ludzi, kiedy ze wspaniałych Bożych darów korzystają w sposób niewłaściwy, samolubny, wyniszczający. Takim przykładem jest właśnie postawa żony Ozeasza, Gomer. Dlatego prorok woła w imieniu Pana: zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, tak, że nie znajdzie swych ścieżek. Ciernie, mury to obraz nieszczęścia, cierpienia, niewoli. Niestety taki właśnie los spotkał Królestwo Izraela. Zostało ono podbite przez wroga, zniszczone, zdeptane. Lud północnego królestwa znalazł się w niewoli. Podobnie dzieje się niestety i dzisiaj. Odstępstwo od Boga przynosi cierpienie, niewolę spowodowaną własnym egoizmem i pogrążaniem się w grzechu pychy, niemoralności, skrajnego materializmu. Brak duchowego poznania, brak otwartości na Boże działanie, niedocenianie duchowych, niezniszczalnych skarbów nieba. Wszystko to powoduje, że życie człowieka staje się jałową, płytką egzystencją, pozbawioną głębszego sensu i celu. Taki właśnie obraz zawarty jest w historii życia Gomer, niewiernej żony Ozeasza. Czytamy dalej. Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni. Pocznie ich szukać, ale nie znajdzie. Wtedy powie: pójdę i wrócę do mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz. Te słowa coś nam przypominają. W opowiedzianej przez Jezusa przypowieści syn marnotrawny postąpił podobnie. Gdy wyczerpały się jego zasoby, gdy wydał wszystkie pieniądze i zaczął cierpieć z głodu, uświadomił sobie, że przecież o wiele lepiej byłoby mu w domu ojca. I wrócił skruszony do domu, a ojciec go przyjął. Gomer nie była już młodą, piękną kobietą. Jej kochankowie przestali się nią interesować. Postanowiła więc powrócić do męża. Ten obraz rysuje prorok przed oczyma ludu izraelskiego. Jest to prorocza zapowiedź tego, co się wkrótce wydarzy. Czytamy dalej. Zapomniała już o tym, że to ja właśnie dałem jej zboże, morszcz, świeżą oliwę, że nie skąpiłem srebra ani złota, z którego czyniono Baala. Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili i swój morszcz we właściwej porze. Odejmę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość. Bóg przypomina najpierw, że wszelkie dobra pochodzą od Niego. On stworzył cały wszechświat, stworzył naszą ziemię i sprawił, że tu istnieją odpowiednie warunki do uprawiania zbóż, do hodowania zwierząt. Także bogactwa mineralne pochodzą od Niego. Nawet srebro i złoto, z których wykonujecie posążki bożków, są moją własnością, mówi Pan poprzez usta proroka. Rzeczywiście, śmieszne, urągające zdrowemu rozsądkowi jest oddawanie czci posągom wytworzonym ze złota i srebra. Śmieszne jest wielbienie złota, srebra, pieniądza jako czegoś, co może dać nam szczęście, poczucie wartości, wyższości, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to rzeczy nietrwałe, przemijające. Pochodzą od wspaniałego, niezmiennego, wiecznego Stwórcy i Pana Wszechświata. Czy nie lepiej u Niego szukać szczęścia, schronienia, bezpieczeństwa? W naszej postawie względem Stwórcy tak często brakuje wdzięczności. Wdzięczności za wszystkie Jego dary. Jan z Czarnolasu, nasz wielki poeta, napisał: czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie znamy. Tak, powinniśmy okazać Bogu wdzięczność za wszystko, czym nas obdarza, za cały ogrom i piękno Jego dzieła stworzenia i za wspaniałość i wielkość Jego dzieła zbawienia. Gdy brakuje wdzięczności, a zamiast na Stwórcy koncentrujemy się na stworzeniu i najbardziej cenimy rzeczy materialne, przemijające, stajemy się ludźmi żałosnymi, śmiesznymi i płytkimi. Tracimy więź z naszym Stwórcą i Zbawicielem i nie możemy zaznać szczęścia. Przeciwnie, wszystko przestaje nas cieszyć. Czujemy się nieszczęśliwi, niespełnieni. Na wierzch wychodzi naga prawda, że jesteśmy życiowymi bankrutami, pozbawionymi Bożego błogosławieństwa. Prorok Ozeasz woła dalej: potem obnażę ją przed oczami kochanków i nikt jej nie wyrwie mi z ręki. Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym zebraniom. Zniszczę jej winnice i sady figowe, o których mówiła: oto zapłata moja, jaką mi dali moi kochankowie. W gąszcz je obrócę i będą się nimi pasły polne zwierzęta. Ześlę na nią karę za dni Baalów, gdy im paliła kadzidła, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biegała za swymi kochankami, a o mnie zapomniała. Wyrocznia Pana. Największym błędem na świecie jest zapomnieć o Bogu. Obraz życia Gomer, niewiernej żony proroka, wyraża prawdę o życiu ludu izraelskiego w północnym królestwie, ale także prawdę o życiu współczesnego społeczeństwa, które oddala się od Boga, zapomina o Bogu. Prorok woła dalej, jak czytamy w 16 i 17 wierszu drugiego rozdziału. Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Oddam jej znowu winnicę, dolinę Akor uczynię bramą nadziei i będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. Bóg wyrwał lud izraelski z niewoli egipskiej, prowadził go przez pustynię. we wczesnym okresie wędrówki Izrael szedł wiernie za Bogiem i doświadczał wspaniałych dzieł Bożych. Bóg był obecny w obłoku, prowadził ich każdego dnia, karmił ich i poił na pustyni w cudowny sposób. Mimo trudnych warunków było to życie szczęśliwe, życie w bliskiej więzi z Bogiem, ich opiekunem, wybawicielem. Prorok Ozeasz woła w imieniu Pana: chcę znowu na pustynię ją wyprowadzić i wołać do jej serca. W pewnym sensie wyjście z niewoli babilońskiej było podobnym przeżyciem jak wyjście z niewoli egipskiej. Prorok zapowiada, że Izrael znów zostanie zniewolony, ale po raz drugi Pan wyprowadzi swój lud na wolność. Dolinę Akor uczynię bramą nadziei, woła dalej prorok. I jest to odwołanie się do kolejnego przeżycia ludu izraelskiego z przeszłości. Nazwa doliny Akor znaczy Dolina Problemów. Przywołuje na pamięć wydarzenie opisane w Księdze Jozuego. Jak pamiętamy, lud izraelski wkroczył do ziemi obiecanej wśród znaków i cudów. Bóg powstrzymał wody Jordanu. Potem zburzył mury Jerycha. Zwycięska walka pod Jerychem była obrazem zwycięstwa człowieka wierzącego nad światem, jako systemem urządzonym przez egoistycznego, grzesznego człowieka. Potem wojska Jozuego miały podbić miasto Aj, miasto o wiele mniejsze i słabsze od Jerycha. Izraelici zlekceważyli tego wroga, posłali pod Aj niewielkie siły i ponieśli tam całkowitą klęskę. Aj to symboliczny obraz drugiego wroga, któremu każdy wierzący człowiek musi stawić czoła, a wroga, którego Biblia określa jako ciało. Chodzi o grzeszną naturę człowieka, o jego własne ja. Po klęsce pod Aj Jozue rozpaczał i płakał przed Bogiem. I wtedy Pan wyjawił mu, jaka jest przyczyna tej dotkliwej porażki. Jeden z Izraelitów nie usłuchał zakazu zabrania jakichkolwiek cennych rzeczy z podbitego Jerycha. Bóg powiedział Jozuemu: wstań i rozpraw się z grzechem. Izrael popełnił grzech nieposłuszeństwa. I Bóg wskazał na Achana, który, jak się okazało, ukrył w swoim namiocie drogocenne przedmioty ze złota. Achan i wszystko, co do niego należało, zostało zabrane do Doliny Akor. I tam ukamienowano Achana i pogrzebano. To jest symboliczny obraz rozprawy z grzechem cielesności, czyli niedojrzałości duchowej. Człowiek wierzący musi w swoim życiu odnieść zwycięstwo nie tylko nad wrogiem zewnętrznym, nad światem zdominowanym przez szatana. Musi zwyciężyć także siebie samego, swoją własną grzeszną naturę, swój egoizm, swoje samolubstwo, swoją pychę, swój egocentryzm. I to zwycięstwo przychodzi z reguły trudniej. Prorok Ozeasz woła: Dolinę Akor uczynię bramą nadziei. W Dolinie Akor rozprawiono się z grzechem cielesności za dni Jozuego. Zwycięstwo nad naszym ja odnieść musimy także dzisiaj, a sił w tej walce udzielić nam może Jozue Nowego Testamentu, Jezus Chrystus. Jakie to wspaniałe, że imię Jehoszua nosił zarówno następca Mojżesza, jak i nasz Zbawiciel, Mesjasz, Chrystus. Jak wiemy, także imię Ozeasz w oryginalnym hebrajskim brzmieniu Hoszea to skrót imienia Jehoszua, które znaczy Jahwe Wybawicielem. Bądźmy wdzięczni Panu, że na tak wiele sposobów objawia nam swoją wielką miłość. On, Stwórca i Zbawiciel, pragnie ogarnąć nas swoją łaską, swym miłosierdziem. Pozwólmy Mu kształtować nasze serce i całe nasze życie.